Gość Radia 5.
Dzień dobry, dzisiaj w naszym studiu panowie Stefan Marcinkiewicz, badacz lokalnej historii, socjolog oraz syn pana Stefana, pan Michał Marcinkiewicz, obaj związani ze Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Jaćwierz. Pan Stefan jest członkiem, pan Michał z racji wieku, sympatykiem. Witamy serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Opowiemy naszym słuchaczom niesamowitą historię o tym, jak nieśmiertelniki włoskich żołnierzy po ponad 80 latach trafiły do rodzin tych jeńców, do Lombardii, a te nieśmiertelniki zostały przez członków Stowarzyszenia Jaćwierz odnalezione w powiecie ełckim w Boguszach. To jeszcze powiat ełcki, ale już bliżej do Grajewa niż do Ełku. Zacznę od pytania, czym jest nieśmiertelnik i jak te nieśmiertelniki znalazły się w Boguszach, panie Stefanie?
Nieśmiertelnik to jest znak identyfikacyjny żołnierza przede wszystkim, tak? I tutaj mamy w przypadku nieśmiertelników włoskich, tak, to jest cała gama informacji, które pozwalają nam określić, kto był po prostu żołnierzem, tak, określonego jak gdyby pułku, tak, i w przypadku Włochów, tak, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że Włosi byli sojusznikami Niemiec, byli w tak zwanym pakcie osi, tak, Rzym, Berlin, Tokio, zapewne znamy to z historii, ale w lipcu 1943 roku już alianci zajęli Sycylię. Wielka Rada Faszystowska obaliła Benito Mussoliniego, tak, zaczęły się przetasowania. Oczywiście Niemcy przygotowali się na to i we wrześniu 1943 roku, można powiedzieć, rozbroili włoskich żołnierzy i do obozów jenieckich trafiło od 600 tysięcy do 650 tysięcy ludzi. To była bardzo duża ilość. Część z tych ludzi, tak szacuje, że w początkowym okresie 44 tysiące trafiło do Prus Wschodnich, w tym do obozów jenieckich, które były na terenie właśnie Prus Wschodnich, a były właściwie trzy główne obozy: Stalag 1A Stablag, Stalag 1B Hohenstein-Olsztynek i Stalag 1F Zudałen, czyli Suwałki. Tutaj warto wspomnieć, że te Stalag, ten pierwszy 1B i 1A stworzyły oddzielne komanda, ponieważ nie były w stanie pomieścić tych jeńców, i obóz w Boguszach zaczął funkcjonować jako Stalag 1B Komando Prostgen. Prostki, Bogusze to dwie sąsiadujące wsie. Mimo że obóz był w Boguszach, to w niemieckiej nomenklaturze funkcjonowało to jako Prostki. Zresztą żołnierze, którzy byli tam, funkcjonowali jako, powiedzmy sobie, w Prostkach. I do obozu w Boguszach trafiło około 11 tysięcy żołnierzy włoskich. Po żołnierzach włoskich zostało bardzo wiele artefaktów, które odnaleźliśmy w ziemi. Tutaj w szczególności najbardziej takie, bym powiedział, spektakularne są właśnie nieśmiertelniki obozowe. Dzięki tym nieśmiertelnikom byliśmy w stanie, można powiedzieć, odnaleźć rodziny żołnierzy.
Panie Michale, pan odnalazł takie nieśmiertelniki. Jakie towarzyszyły panu emocje podczas odnajdywania tych nieśmiertelników? Zanim pan odpowie, ja tylko powiem tak, że Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Jaćwierz ze wszystkimi pozwoleniami zgodnie z prawem, po uzyskaniu zgód od właścicieli terenu w Boguszach, mogli tam właśnie poszukiwać tych nieśmiertelników. Domyślamy się, że to było za pomocą wykrywaczy metali. Jak to się stało, że pan te nieśmiertelniki odnalazł?
To znaczy tak, ja znalazłem dwa. W przypadku jednego był to całkowity zbieg okoliczności, ponieważ znalazłem go w takim gruzowisku całkiem przypadkiem. I okazało się, że pojedziemy do Włoch, do Kolico, właśnie za sprawą tego nieśmiertelnika, ponieważ ten żołnierz był z Colico, był z Lombardii, a w przypadku drugiego znalazłem najpierw takie żelastwo.
Ale tam były już ślady, które potrafiły pomóc zidentyfikować właściciela tego przedmiotu. I tutaj niesamowite jest to, że ten kawałek metalu, tak, bo to nieśmiertelniki to są elementy metalowe, trafiły do rodzin strzelców alpejskich. Tutaj, tak jak pan Michał wspomniał, został przez niego znaleziony nieśmiertelnik strzelca, który pochodził z miejscowości Colico w Lombardii. A teraz pytanie do pana Stefana. Jak wy ustalaliście, do kogo należały poszczególne nieśmiertelniki? No bo to mały element, to jest kilka centymetrów na kilka centymetrów, ale zawarte tam dane, plus to, co można było znaleźć w archiwach i na stronach internetowych, mogło już dać pewne tropy, jak szukać, gdzie szukać i kogo szukać.
Otóż w moim przypadku ja się specjalizuję w tym obozie, mam już pewne przetarte ścieżki i najpierw sprawdzam w takich dwóch źródłach. Jeden to jest taki taka włoska baza danych Lessico Biografico, tak, IMI, czyli to jest baza włoskich żołnierzy, ona jest bardzo niepełna. Druga baza danych to jest archiwum Bad Arolsen, które zawiera całą masę dokumentacji dotyczących II wojny światowej, tak, przede wszystkim można powiedzieć, powiedzmy sobie, tych, którzy znaleźli się w bazie Czerwonego Krzyża. No i w momencie, kiedy już nic nie znajduje innego, a zdarzyło się tak na przykład w przypadku Serafino Mondiniego, używam grup internetowych, które się specjalizują w tym i tam są ludzie, którzy rzeczywiście zajmują się badaniami biograficznymi. No i oni często podsyłają pewne tropy. No w przypadku na przykład Mondiniego, ponieważ nawiązałem wcześniej kontakt z takim człowiekiem Fabio Branci, on mnie skierował z kolei do Matteo Paderniego. Matteo Paderni mieszka w Bresci, niedaleko, i on właściwie ustalił, tak, że Serafino Mondini, powiedzmy sobie, mieszkał w Erbusco, tak, on też tam miał rodzinę niedaleko, no i skontaktował się z właściwie córkami Serafino Mondiniego, czyli tak można powiedzieć troszeczkę po nitce do kłębka, tak, docieraliśmy, ale każdy przypadek to osobna historia. Czasami po prostu znajdujemy od razu Bad Arolsen, a tak, a czasami po prostu wpuszczamy w internet i nie ma nic, bo mamy też na przykład nieśmiertelnik marynarza, o którym nic nie wiemy. A jest imię, nazwisko, co prawda ten marynarski jest bardziej ubogi, bo jest tylko imię, nazwisko, chyba stopień i data urodzenia, czy rok urodzenia, więc jest taki uboższy.
Zrozumiałe jest, że część włoskich jeńców po powrocie do domów, do swojej ojczyzny, z racji tego, że tutaj w Boguszach i w ogóle podczas wojny przeżyła masę okropieństw, o których nam się nawet nie śni, nie wracała w rozmowach ze swoimi rodzinami do tego tematu, unikała w ogóle tematu obozu jenieckiego. Jak reagowała ta część rodzin, która właśnie od was dowiadywała się, że macie nieśmiertelnik czyjegoś dziadka bądź ojca?
Myślę, że to było wzruszające. Wielu ludzi też płakało, kiedy odbierało nieśmiertelniki. To była pamiątka rodzinna, bo trzeba pamiętać, mamy tutaj takie dwa poziomy. Nie? Jeden poziom to jest poziom takiej historii i pamięci zbiorowej Włochów, który jest poziomem traumatycznym, bo rozbrojenie Włochów to jest właściwie jedna wielka trauma, właściwie historyczna, tak, pamięciowa Włochów, a ostatnie właściwie zwycięstwo III Rzeszy, tak to się czasami określa, czy udana operacja. Aczkolwiek dla przypadku takiej pamięci rodzinnej, tak, to jest po prostu pamięć o ich dziadkach, o ich pradziadkach, o ich ojcach. I to jest pamięć, która wiąże się z konkretnym człowiekiem, który bardzo często niewiele mówił. Tak? Takie określenie, jak pamiętam, że jedna z pań kiedyś właśnie napisała, że dziadek przeżył na ziemniakach, bo ziemniaki jadł, tak? Że nie było niczego innego niż ziemniaki. No. Z perspektywy bym powiedział na przykład tych sowieckich żołnierzy, którzy byli wstrzymani tam wcześniej, ziemniak byłby po prostu czymś niesamowitym, tak? Ci ludzie mieli o wiele, wiele gorsze zaopatrzenie. Włosi byli traktowani z pogardą jako zdrajcy, szczególnie w tym takim początkowym okresie, no ale nigdy nie byli traktowani tak samo jak sowieccy jeńcy.
Służby konserwatora zabytków pozwoliły, aby te nieśmiertelniki zostały uznane jako właśnie przedmioty osobiste. I dlatego mogły stąd wyjechać do Włoch. Jak wy zareagowaliście na to, że 2 sierpnia możecie jechać, zawieźć rodzinom te właśnie nieśmiertelniki potomkom tych jeńców? Panie Michale, cieszył pan się na to spotkanie, na to, że może oddać wnukom czy synom, córkom tych jeńców te małe przedmioty, ale dla tych rodzin niezwykle cenne?
Bardzo się cieszyłem. Była to wielka radość także dla rodzin, dla stowarzyszenia, ale myślę, że była to okazja, aby trochę wspomnieć o historii, o przodkach internowanych żołnierzy włoskich.
A sama uroczystość przekazania, to dobrze kojarzę, 2 sierpnia, jak panowie to pamiętają?
Była bardzo podniosła, w sensie takim, że właściwie zaczęła się od hymnu Włoch. Grała orkiestra właśnie strzelców alpejskich. Tak? Byli zaproszeni goście również z Mediolanu. Później była uroczysta msza święta łącznie z poświęceniem nieśmiertelników. Następnie tak, pod pomnikiem poległych, tak, na placu 5. pułku właśnie strzelców alpejskich Alpini, tak, dokonaliśmy właśnie wręczenia, tak, uroczystego wręczenia tych przedmiotów. Te wręczenie było poprzedzone jeszcze przemowami właśnie tutaj. Był, powiedzmy sobie, obecny między innymi Stefano Foschini, który jest przewodniczącym strzelców alpejskich Mediolan, był obecny przewodniczący czy też prezes Stowarzyszenia Internowanych Marco Brando, tak? Była też pani burmistrz Koliko, więc po wręczeniu także miałem okazję, żeby pół godziny opowiedzieć historię obozu jenieckiego w Boguszach, uwzględniając także inne fazy czy etapy jego istnienia.
Panowie byli we Włoszech, ale teraz pytanie, czy Włosi, z tego co panowie wiedzą, planują rewizyty? Jak się domyślam, między innymi, czy chcą przyjechać do Bogusz? Ja wiem, że wnuk, tak, wnuk jednego z jeńców włoskich był już z wami w Boguszach. Czy macie sygnały od tych rodzin, gdzie byliście, że oni chcieliby dotknąć tej ziemi, gdzie ich przodkowie byli więzieni?
Ja bym powiedział, że to są raczej jednostki. Jednostki, które są zainteresowane historią rodzinną. Tym bardziej, że też trzeba pamiętać o tym, że pobyt w Boguszach dla większości był krótki, to znaczy to był czasami 2 tygodnie, czasami miesiąc, czasami 2 miesiące, tak? Więc w wielu przypadkach na przykład 1,5 roku spędzono w innych miejscach jeszcze w Niemczech, tak? Czy to na Śląsku, czy to w okolicach Hamburga. Więc to był taki czas, że po prostu czasami to, co było później, przykrywało to, co było wcześniej. Więc nawet te Bogusze, Proski, tak, wypadały gdzieś z pamięci, chociaż w dokumentacji odnajduje, tak, Prostki, Bogusze, pojedyncze jednostki. Nawet wiem, że w latach 90. jeszcze żyjący dawni internowani czy też jeńcy właśnie przybywali do Prostek i oglądali to pole, ale teraz to raczej jest taka historia, w której pojedyncze jednostki chcą tutaj przyjechać.
Ja dodam, że więcej o tym znaleźć można na profilu facebookowym Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Jaćwierz, a panom dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Gość Radia 5.